Początek Księgi Rodzaju to opis dzieła stworzenia. Mówiliśmy już o dwóch pierwszych dniach stworzenia, w których Bóg wypowiedział słowa: niechaj się stanie światłość, a potem rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Mówiliśmy o tym, jak wielkie znaczenie w procesie stworzenia odgrywało światło i woda. Bez światła i wody nie mogłoby powstać nic żywego. Światło i woda także dzisiaj są niezbędne, by mogły funkcjonować istoty żywe. Mówiliśmy też o tym, że dni stworzenia mogą oznaczać tysiące lat, a nawet całe ery geologiczne. Do dziś nie ma wśród komentatorów zgody, jaki okres czasu obejmuje dzień w relacji natchnionego autora Księgi Genezis. Czas ten jest tak naprawdę zdolny zmierzyć tylko sam Stwórca, Bóg. Dzisiaj przyglądać się będziemy dalszym etapom stwórczego dzieła Boga. Zwraca uwagę to, że Bóg powołuje do istnienia świat materialny potęgą swojego słowa. Czytamy wielokrotnie: rzekł Bóg i stało się. Od 9 wiersza 1 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: a potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się. Bóg rozdzielił wody, tak że powstały suche lądy i morza. Dzięki temu mogła pojawić się na ziemi roślinność. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Uformowanie roślinności, flory ziemskiej, dopełniło się trzeciego dnia stworzenia. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Już wcześniej czytaliśmy o tym, że Bóg stworzył światło. Teraz Stwórca polecił słońcu i księżycowi, by rządziły dniem i nocą, co może oznaczać, że znalazły się one we właściwej pozycji, że ukształtował się ostatecznie cały nasz układ słoneczny. Słońce, gwiazda znajdująca się w centrum układu, daje Ziemi, krążącej wokół niej, we właściwej odległości, światło i ciepło, które sprawiają, że na Ziemi są odpowiednie warunki do funkcjonowania istot żywych. Księżyc przekazuje nocą światło słoneczne, odbijające się od jego powierzchni. Gwiazdy, które są źródłami światła, rozpalonymi w ogromnej przestrzeni kosmosu, mają niewyobrażalnie wielki potencjał energii. Są, zgodnie ze współczesną wiedzą, ogromnymi kulami gazów w stanie ciekłym, oddającymi wielkie ilości światła i ciepła przez miliardy lat. Skąd pochodziłaby ta niewyobrażalnie wielka ilość materii i energii, jeśli by nie stworzył ich Bóg? Czy gwiazdy i wszystkie ciała niebieskie mogły powstać same z siebie? Nie, to jest niemożliwe. I świadczą o tym także odkrycia współczesnej nauki, które dowodzą, że nie może coś powstać z niczego. materia i energia nie może po prostu pojawić się samoistnie, z nicości. Jedyną właściwą odpowiedź na pytanie o pochodzenie świata daje nam Biblia. Tylko Bóg, wszechmocny, wieczny Bóg, mógł powołać do życia wszechświat z ogromem materii i energii tak wielkim, że do dziś odkrywamy ciągle jego nowe obszary i korygujemy wiedzę o rozmiarach wszechświata. Bóg rzekł i stało się. Jakże wielkie jest dzieło stworzenia. Jakąż potęgę ma słowo Boga. Jakże potężny jest nasz Bóg. Nadeszła pora, by na ziemi mogły zamieszkać zwierzęta. Słońce ogrzewało i oświetlało ziemię. Rozwinęła się na lądzie i w morzach roślinność. Bóg mógł powołać więc do życia świat zwierząt. Od 20 wiersza 1 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Potem Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Najpierw Bóg powołał, jak czytaliśmy, do życia zwierzęta morskie, żyjące w środowisku wodnym. Dokonało się to piątego dnia stworzenia. Dalej czytamy: Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. W szóstym dniu Bóg stworzył zwierzęta lądowe, zwierzęta żyjące w środowisku lądowym. Stworzenie świata roślin i świata zwierząt było już więc dokończone. Czytamy, że Bóg, patrząc na swoje stworzenie, widział, że było ono dobre. Całe stworzenie było dobre, dlatego że dobrym jest Bóg. Stworzenie ukazuje charakter swojego Stwórcy. Gdyby nie upadek w grzech, gdyby nie ingerencja grzesznego człowieka, świat przyrody pozostałby dobry, doskonały, żyłby w pokoju, w harmonii. Kiedyś zresztą Boże stworzenie powróci do stanu doskonałości. Czytamy o tym w księgach prorockich Starego Testamentu, a także w ostatniej księdze Biblii, księdze Apokalipsy. Niebo i ziemia przeminą, Bóg uczyni nowe stworzenie. O tej ostatecznej przemianie wszechświata czytamy m.in. w 65 rozdziale Księgi Prorockiej Izajasza i w 21 rozdziale Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia Świętego Jana. Bóg jest doskonale dobry i Jego stworzenie jest dobre. Zło pojawiło się na ziemi za sprawą człowieka, poprzez jego nieposłuszeństwo wobec woli Boga, Stwórcy. Jeszcze jedno charakterystyczne wyrażenie powtarza się w relacji Księgi Rodzaju opisującej stworzenie. Czytamy, że rośliny i zwierzęta powoływane były do życia według ich rodzaju. To jest bardzo istotne stwierdzenie. Stwierdzenie, które od razu powoduje pojawienie się pytania: jak opis stworzenia koresponduje z teorią ewolucji? Teoria ewolucji zakłada, że gatunki i rodzaje coraz wyższych form roślinnych i zwierzęcych powstawały dzięki zasadzie doboru naturalnego, że z najprostszych, najbardziej prymitywnych form roślin i zwierząt rozwijały się stopniowo formy, gatunki, rodzaje coraz bardziej skomplikowane, coraz lepiej przystosowane do warunków życia. Teoria ewolucji pozostaje jednak stale teorią. Jest wiele luk, wiele niejasnych punktów w tej teorii, a wiele współczesnych odkryć naukowych z dziedziny biologii, genetyki, biofizyki, czy chemii stawia coraz większe znaki zapytania odnośnie procesu ewolucji. Niektórzy naukowcy stwierdzają wprost, że gdyby Darwin posiadał wiedzę, jaką my posiadamy dzisiaj, nie sformułowałby w ogóle swojej teorii. Odkrycia nauki wykazują bowiem coraz wyraźniej, że nie przypadek rządzi powstawaniem i rozwojem świata przyrody, lecz że jest to realizacja programu, planu zawartego w zapisie genetycznym, w łańcuchu DNA, realizacja programu genialnego programisty, genialnego twórcy. Teoria ewolucji nie odpowiada ani na pytanie o początek, o powstanie pierwszych form życia. Współczesna nauka nie dowiodła bowiem, że jest taka możliwość, by z jakiejkolwiek substancji nieorganicznej mogła powstać substancja organiczna, a więc forma ożywiona. Wręcz przeciwnie, nauka dowodzi, że to, co żywe, musi pochodzić także z tego, co żywe. Życie może pochodzić jedynie z życia. Teoria ewolucji nie podaje też właściwie żadnych wiarygodnych dowodów na przejście z jednego gatunku do drugiego, z jednego rodzaju do następnego. Natomiast coraz bardziej wiarygodne z punktu widzenia nauki stają się słowa Biblii, iż to Bóg uczynił różne rodzaje zwierząt, że stworzył zwierzęta według ich rodzajów. Mimo że odkrycia współczesnej nauki potwierdzają wiarygodność opisu biblijnego, wielu ludziom zwykłe uprzedzenie nie pozwala zmienić swojego nastawienia do relacji Biblii. Jeden z wybitnych współczesnych fizyków wyjaśnia ten fakt następująco. Początek procesu ewolucji wiąże się z problemem, którego do dzisiaj nie potrafimy rozwiązać. W jaki sposób powstało życie na naszej planecie? Aż do zupełnie współczesnych czasów powszechne było przekonanie o samorodnym powstaniu. Przypuszczano, że niskie formy życia zdołały rozwinąć się samorzutnie, lecz szczegółowe badania, na przykład Ludwika Pastera, wykazały, że twierdzenie to było wynikiem niewłaściwych obserwacji. Przyjęto więc pogląd, że życie nie może powstać inaczej niż tylko z życia, ale ponieważ wniosek taki zdaje się prowadzić z powrotem do uznania nadnaturalnego aktu stworzenia, wielu naukowców uważa go za trudny do przyjęcia. Pociąga on bowiem za sobą coś, co odczuwa się w obecnym klimacie umysłowym jako niepożądane filozoficzne implikacje oraz działa przeciw naukowym pragnieniom ciągłości. Ponadto wniosek ten wprowadza niedającą się wytłumaczyć przerwę w łańcuchu przyczyn i dlatego nie uznaje się go za naukowy, dopóki odrzucenie go nie okaże się niemożliwe. Z tego też powodu wielu naukowców woli wierzyć, że życie powstało w pewien obecnie jeszcze niezrozumiały sposób z substancji nieorganicznej pod działaniem praw fizyki i chemii. Jest to więc dowód, stwierdza dalej Sullivan, wybitny współczesny fizyk. Jest to więc dowód potwierdzający prawdę, że wiara w nieistnienie Boga jest także aktem wiary. Jest to po prostu odpowiednie założenie wstępne. Tak samo jak wiara w Boga polega na wstępnym założeniu, że On istnieje. Brak wiary w Boga jest jednak bardziej zdumiewający, gdy przyznajemy, że wniosek, ku któremu zmierza całe doświadczenie współczesnej nauki, jest zupełnie inny. Tak, naukowcy wolą odrzucić myśl o stworzeniu, choć wyniki współczesnych badań wskazują na to, że to jedynie Bóg, Stwórca, mógł powołać do życia cały świat przyrody. Jednak nie wszyscy ludzie nauki są tak uprzedzeni w stosunku do Boga. Jest wielu wybitnych naukowców, którzy są ludźmi głęboko wierzącymi i ich postawa jest bardziej logiczna i konsekwentna niż postawa tych, którzy pomimo wniosków wypływających z wielu odkryć współczesnej nauki z uprzedzeniem odrzucają myśl, że może jednak trzeba by wziąć pod uwagę relacje Biblii i z pokorą pomyśleć, pomedytować nad Bożym objawieniem. Przykładem człowieka nauki i wiary może być dla nas wybitny współczesny fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1997 roku w dziedzinie fizyki, William Phillips. Nagrodę Nobla otrzymał on za opracowanie metod głębokiego schładzania atomów wewnątrz lasera. Pozwala to m.in. lepiej badać cząsteczki i łatwiej nimi manipulować. Osiągnięcie to ma duże znaczenie dla opracowania nowych, lepszych technologii, np. w tworzeniu dokładniejszych systemów nawigacyjnych, zegarów atomowych czy w sterylizacji narzędzi chirurgicznych. William Phillips z wielkim poświęceniem oddaje się pracy naukowej. Jednak w niedzielę z równym poświęceniem opowiada dzieciom biblijne historie o Jezusie. Fizyk noblista jest aktywnym członkiem swojej parafii. Dzieciom obecnym na nabożeństwie opowiada krótką historię biblijną, nawiązującą do tematu kazania, którego wysłuchują potem dorośli. W tygodniu uczęszcza na godziny biblijne i od czasu do czasu sam je prowadzi. Śpiewa w chórze parafialnym, w sobotnie popołudnia odwiedza niewidomą współparafiankę, z którą robi zakupy, a później razem zjadają kolację. Jest więc William Phillips zarówno wybitnym naukowcem, jak i aktywnym, oddanym chrześcijaninem. Wiara i nauka nie stanowią dla niego przeciwieństw, gdyż źródłem obu jest Bóg. Wśród swoich współpracowników w Instytucie Fizyki Jądrowej noblista cieszy się poważaniem nie tylko jako naukowiec, ale także jako człowiek i przyjaciel. Koledzy lubią go i szanują. Przyznają, że cenią jego głęboką wiarę. Nikomu nie narzuca on swoich poglądów, ale nie stroni też od dyskusji na temat Boga i wiary z innymi naukowcami. Noblista uważa, że wszyscy powinni lepiej zdać sobie sprawę z tego, jak wielu naukowców bardzo poważnie traktuje Biblię i wiarę, jak wielu z nich pragnie poznać Boga. Drogi słuchaczu, nie jest prawdą, że nauka i wiara są sobie przeciwne. Owszem, pewne teorie naukowe usiłują czasem zdyskredytować poselstwo Biblii, ale teorie są tylko teoriami, ulegają zmianom i, co ciekawe, często po długim czasie odkrycia naukowców prowadzą do wniosków zadziwiająco zgodnych z prawdami biblijnymi. Przypominają mi się słowa znajomej studentki biologii, która opowiedziała mi o trudnej rozmowie w czasie jednego z końcowych egzaminów. Ponieważ nie kryła swojej głębokiej wiary, profesor zapytał ją: jak pani, studiując biologię, może być jednocześnie osobą wierzącą? Wtedy odpowiedziała: nie chcę być nieuprzejma, panie profesorze, ale muszę postawić także panu pytanie. Jak pan, będąc profesorem biologii, może być osobą niewierzącą? Owa znajoma studentka jest już w tej chwili pracownikiem naukowym, jest zdolnym biologiem, cenionym przez kolegów z uczelni, a jednocześnie jest bardzo aktywną chrześcijanką, osobą bardzo szczerze oddaną sprawie niesienia Ewangelii wszystkim ludziom. Podkreślmy jeszcze raz, współczesna nauka i biblijna wiara nie stoją w sprzeczności. Wręcz przeciwnie, poselstwo Biblii cieszy się dzisiaj większym zaufaniem nauki niż kiedykolwiek w przeszłości. Możemy podsumować nasze dotychczasowe rozważania następująco. Odwieczny i niezależny od materii Bóg jest suwerennym stwórcą wszystkiego, co istnieje. Stworzenie, jako pochodzące od Stwórcy, jest dobre. Zostało ukształtowane bowiem zgodnie z zamysłem dobrego Boga. Wkrótce dowiemy się o skażeniu Bożego stworzenia, skażeniu spowodowanym upadkiem człowieka. Dowiemy się także, że Bóg jest nie tylko Stwórcą, ale i Zbawicielem, że dokonał nie tylko dzieła stworzenia, ale także dzieła odkupienia. Jak przekonamy się, studiując Księgę Genezis, Bóg pragnie przekazać nam tę wspaniałą prawdę od początku, od pierwszych kart Biblii.